Związku uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Oto słowo Pańskie.
Drodzy współbracia prezbiterzy, na czele z obecnym księdzem proboszczem, ale również i poprzednimi, drodzy diakoni, panie starosto, panie burmistrzu, panie przewodniczący Solidarności Regionu Zagłębia Wiedziowego, drogie siostry i bracia, zgromadzeni w tej świątyni. Przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Gromadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu, aby oddać hołd i uwielbienie Bogu Trójjedynemu, aby dziękować Bogu za dzieło stworzenia, aby dziękować Jezusowi Zbawicielowi za dar zbawienia i wreszcie, aby dziękować Duchowi Świętemu za dar uświęcenia, za dar nieustannego wspomagania nas w drodze do świętości. A pragniemy to czynić przez pośrednictwo wielkiego Syna polskiego narodu, kapłana i męczennika, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Gromadzi nas dziś w tej świątyni przede wszystkim jubileusz jego 40-lecia przyjęcia świętej prezbiterii. Ale jutro przypada 40. rocznica, jak w tym kościele sprawował swoją Eucharystię jako nowo wyświęcony neoprezbiter, nowo wyświęcony ksiądz. W październiku 1984 roku w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie zawisł olbrzymi napis: Boże, wróć nam księdza Jerzego. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że ksiądz Jerzy został już zamordowany. I ta modlitwa wznosiła się wówczas do Boga w serc milionów Polaków. Bóg wysłuchał naszą modlitwę. O powrót księdza Jerzego w sposób przekraczający ówczesne oczekiwanie doczekaliśmy się 6 czerwca 2010 roku, kiedy wówczas jako męczennik, niezłomny obrońca ludzkiej godności, zamordowany z nienawiści do wiary Kościoła, wrócił na zawsze jako błogosławiony. Wrócił nie tylko na Żoliborz, nie tylko do Warszawy. Wrócił do serc milionów Polaków w ojczyźnie i za granicą. wrócił do świątyń rozsianych po całym świecie, gdzie kult tego wielkiego męczennika szerzy się coraz mocniej. Jak zauważyliśmy z prezentacji przed tą Eucharystią, urodził się w 1947 roku. Żył zaledwie 37 lat. Można powiedzieć, dochodził dopiero do wieku, w którym naprawdę mógł coś zdziałać. Niestety, wola Boża była inna. Opatrzność przygotowała go do tych niezwykłych zadań, jakie przyszło mu wypełniać w ciągu szczególnie ostatnich 4 lat życia. Ale to przygotowanie odbywało się znacznie wcześniej. Przede wszystkim odbywało się bardzo wierzącej katolickiej rodzinie. To tam czerpał siłę i moc. To tam od jeszcze dziś żyjącej Marianny, matki, uczył się składania rąk do modlitwy i wielbienia Boga. To tam nauczył się sumiennego traktowania swoich obowiązków. I dlatego nie przeszkadzało mu to, aby przez kilka kilometrów iść do świątyni, by służyć we mszy świętej. Poza domem rodzinnym przygotowywał się w metropolitalnym seminarium duchownym Warszawy. Tam, pod troskliwym okiem, szczególnie wtedy już wielkiego, a dziś sługi Bożego prymasa tysiąclecia, wsłuchiwał się w głoszone Słowo Boże. Patrzył tego ducha wielkiego Polaka i kapłana i uczył się pokory i służby, wielkiego szacunku do każdego człowieka, by wreszcie to przygotowanie do zadań, które go później czekały, podjąć w jednostce wojskowej w Bartoszycach 44-13. Jednostka nie tylko o wzmożonym jakimś zadaniu, ale przede wszystkim utworzona z powodu zemsty do prymasa tysiąclecia, do kardynała Kominka we Wrocławiu i kardynała Wojtyły w Krakowie. Słynne wołanie wtedy sekretarza partii: zdrajcy narodu, Wyszyński, Kominek, Wojtyła, zdrajcy narodu, bo odważyli się w 1966 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego skierować list pasterski imieniu wszystkich wierzących w Polsce do kościoła niemieckiego ze słowami: przepraszamy i prosimy o przebaczenie. Przepraszamy i prosimy o przebaczenie. To był powód najwyższych synów narodu i kościoła ogłosić zdrajcami, a zemstą było powołanie do wojska. I właśnie w 1966 roku w sposób drastyczny powołano seminarium metropolitalnego w Wrocławiu 33 alumnów. Z Warszawy też 31. I z Krakowa 20, nie pamiętam, 8 czy 7. Wszyscy spotkaliśmy się tam w Bartoszycach. Tam przy różnych okazjach rozmawialiśmy. Wymieniali się różnego rodzaju myślami. Wzajemnie pomagają sobie w przezwyciężaniu nienawiści. Nie była to jednostka, która miała za zadanie nauczyć nas obronności kraju. Absolutnie. Absolutnie. Bardzo często na zajęciach taktycznych myśmy podpowiadali naszym przełożonym, co należy zrobić, bo nie byli za bardzo przygotowani. My ze szkoły średniej, z PW, więcej wiedzieliśmy, jak niektórzy nasi wtedy przełożeni. Chodziło o jedno, aby odwołać, odciążyć, zupełnie odciągnąć kandydata do kapłaństwa właśnie poprzez jednostkę wojskową. Były wielkie, atrakcyjne propozycje. Można było wybierać kierunek studiów, jaki się chciało, z zaliczeniem studiów seminaryjnych. Pamiętam tę rozmowę z politykiem, który mówi, po co się macie martwić i marnować wojsku. Proponuję wam wybór uczelni, jaką chcecie, z zaliczeniem studiów seminarium. Z uśmiechem popatrzyłem i mówię, no dobrze, wybieram medycynę. Już jutro załatwiona sprawa. A ja mówię, a kogo będę leczył? Kogo będę leczył? Zostałem z 5 roku wzięty do wojska. A więc na 5 roku medycyny jaki ze mnie będzie lekarz? Konsternacja. A później wmawianie, że nie, nie z 5 roku, ale z 3 roku. Oczywiście uterczki. Mówię to po to, aby zobrazować, jaka była atmosfera. Po co praktycznie zostaliśmy wezwani do odbycia służby wojskowej. To były realia, ale realia, które pozwoliły mimo wszystko naprawdę odnaleźć się, ukształtować jeszcze mocniej charakter i wolę człowieka. I dlatego wszyscy, którzy przetrwali, nie mieli problemu w kapłańskim życiu. Gdziekolwiek biskup posłał, nie było problemu, żeby nie poradził sobie, żeby się załamał takim czy innym trudem czy niepowodzeniem. To była prawdziwa szkoła życia. I nie dziwi nas fakt, że właśnie po takiej szkole ksiądz Jerzy Popiełuszko był zdolny, gdy tylko zaszła potrzeba, do trwania do końca. Do niebugiętej postawy w obronie prawdy, wiary, godności każdego człowieka. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 roku z rąk prymasa tysiąclecia, dziś sługi Bożego. Do parafii świętego Stanisława Kostki na Zoliborzu został skierowany w 1980 roku jako rezydent ze względu na słaby stan zdrowia. Rzeczywiście, chyba z tych prawie 500 kleryków służących w tym czasie w wojsku w Bartoszycach, poza jednym, który jest kaleką, uległ wypadkowi w czasie służby. On chyba najbardziej zdrowiem przypłacił służbie wojskowej. Wyszedł z niej z nadszarpniętym zdrowiem. I to w zasadzie towarzyszyło mu przez to krótkie jego życie i osobiste, i kapłańskie. Ale to nie przeszkodziło mu by sumiennie i wiernie wypełniać swoje zadania powierzone mu przez biskupa, proboszcza, poprzez przyjęcie świętej prezbiteratu. Jako rezydent parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu został poproszony przez prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, aby w roku 1980 udał się do strajkujących Warszawy, hucie Warszawy, kutników i odprawił im mszę świętą. Ale kiedy prosił o to, skierował do niego znamienne słowa: proszę, aby ksiądz ich umocnił, ale również uwrażliwił, aby nie próbowali odwetu zemstą nienawiścią. I te słowa chyba głęboko zapadły w sercu tego księdza, bo później często do nich wracał, wspierając się słowami świętego Pawła: zło dobrem zwycięża. Od tego momentu, wydawać mi się mogło przypadkowego, stał się kapelanem Solidarności. Stał się człowiekiem, który za to dzieło, można powiedzieć, ofiarował swoje życie. 2 lata temu mieliśmy spotkanie duszpasterzy ludzi pracy z całej Polski właśnie w świątyni na Żoliborzu, u grobu naszego współbrata. Odwiedziliśmy hutę Warszawy. Dziś już właściwie zupełnie inna. Jak wiele zakładów sprzedana, ale mimo wszystko kult księdza Jerzego jest w pamięci. Zdjęcia do dziś obrazujące pierwszą mszę świętą tam właśnie w tej hucie Warszawa, inne spotkania do dziś. O tym się mówi, hutnicy żyją tym człowiekiem. Dlaczego? Bo rzeczywiście był osobą, która urzekała. Był niezwykłą osobowością. Żywym znakiem nadziei dla milionów Polaków, szczególnie spragnionych prawdy, wolności moralnej i jedności oraz zwyczajnego, zwykłego szacunku do drugiego człowieka. Msze święte organizowane za ojczyznę w kościele na Żoliborzu gromadziły dziesiątki tysięcy ludzi. Nie tylko z Warszawy, z całej Polski. Nie wszyscy dojeżdżali, bo po drodze ich zatrzymywano, zabraniano, bo kazano jechać jakimiś innymi drogami, które nigdy nie doprowadziły do Żoliborza. Wielu jest takich, którzy uczestniczyło w tej mszy świętej i wiedzą o tym. Ale to nie zrażało się. Kto mógł, uczestniczył w tych mszach. Proste słowa, ale pełne miłości, serca wypływające, słowa nie nawołujące do buntu, nienawiści, ale słowa wołające o obudzenie swojego ducha. Na tym zależało szczególnie księdzu Jerzemu. To nie były kazania polityczne, jak się dziś czy wtedy mówiło. Nie. To były kazania, które miały wstrząsnąć sumieniem człowieka myślącego, że prawda jest jedna. Miały przypominać słowa Jezusa: prawda was wyzwoli. I dlatego właśnie nawoływał do tej prawdy. Nawoływał do tego, aby być sobą. Nie lękajcie się. Przecież te słowa Chrystus powiedział po swoim zmartwychwstaniu do uczniów, apostołów wieczerników. Przecież te słowa wypowiedział w czasie pierwszej pielgrzymki w do narodu polskiego inny wielki syn, również dziś błogosławiony, syn polskiej ziemi Jan Paweł II. Nie lękajcie się. I rzeczywiście to jego nawoływanie w czasie tej mszy za ojczyznę miało za zadanie, abyśmy uwierzyli w siebie, abyśmy uwierzyli w Boga i w Bożą opatrzność, abyśmy nie budowali tylko na swoich siłach, bo one są słabe, ale szukali pomocy w Bogu. I dlatego te msze budowały miliony osób. Bo przecież oprócz tych, którzy słuchali w czasie pod kościołem, wielu słuchało również poprzez, czy to przekazywane wtedy jeszcze na powielaczach teksty kazań, czy też ukradkiem nagrywane. One jak gdyby budziły ducha narodu, pozwoliły uwierzyć, że żadna siła nie jest w stanie zwyciężyć szczerej miłości popartej jednością i dobrem wspólnym. I dziś, kiedy gromadzimy się na tej Eucharystii, aby wspominać tę mszę świętą sprzed 40 lat, chcemy przede wszystkim dziękować Bożej opatrzności za tego wielkiego człowieka, wielkiego duchem i mocą. Za człowieka, który umiał naprawdę wstrząsnąć duchowo naszym narodem. Tak jak kiedyś ksiądz Skarga, tak można powiedzieć, w ponurych latach komunizmu ksiądz Popiełuszko był takim duchowym przywódcą. Musiał zapłacić za to i zapłacił cenę najwyższą, cenę własnego życia. Bestialsko zamordowany. Ale czy tylko on jeden? Na szczęście, że popełniono błąd, że nie udało się powtórzyć tego, co powielano w ostatnich latach. Nie znali sprawcy, zamordowali takiego księdza cywilnego. Tu okazało się, że sprawcami byli oficerowie najwyższej władzy. I to jest przykre, ale historia lubi się powtarzać. Niemniej jednak też przytaczany dziś błogosławiony Jan Paweł II powiedział nad jego grobem, że wierzy, że ta śmierć przemieni naród i będzie błogosławiona. I myślę, że tak się stało. Owszem, jeszcze bardzo dużo mamy do zrobienia. Nie wiem, co jest powodem, ale historia uczy nas tego, że po pięknych zwycięstwach jak gdyby roztrwoniliśmy to wszystko. I dziś próbujemy to samo czynić. To, co, do czego nawoływał błogosławiony ksiądz Jerzy. Nie lękajcie się. Dziś zatrwożeni nie wiem o co. I tak pracować będziemy prawdopodobnie do śmierci. Czego się lękać? Tylko żyć z Bogiem, Bogu służyć i w Bogu pokładać nadzieję. Po tej ziemskiej pielgrzymce czeka nas szczęśliwa wieczność z Bogiem. I na to trzeba zasłużyć. Ale czy o tym pamiętamy? Następnym wołaniem błogosławionego Jerzego przecież było o prawdę, a dziś chyba jeszcze bardziej zakłamani jesteśmy jak w ponurym komunizmie. Wtedy wiedzieliśmy, że tylko ktoś kłamie, ktoś, komu na tym zależało. A dziś to kłamstwo się rozpowszechnia jeszcze bardziej. Jakież to przykre. Nie wiem, co ten ksiądz Jerzy Popiełuszko tam w niebie myśli o tych wszystkich, którym tak służył. Chodził za nimi, pomagał. A dziś pod szczytem Solidarności sprzedają ideę, naród i drugiego człowieka. Czy tak być powinno? Czy o to walczył? Męczennicy to ziarno, z którego ma wyrosnąć coś nowego, silniejszego, mocniejszego. I dlatego dziś chcemy w tej Eucharystii w szczególny sposób się modlić, aby błogosławiony ksiądz Jerzy wspierał nas nieustannie, aby hartował naszego ducha, abyśmy nigdy i dla żadnej korzyści doczesnej nie posługiwali się czy podpierali fałszem, kłamstwem. Abyśmy byli ludźmi otwartymi. Abyśmy zło umieli po imieniu nazywać i zło potępiać. Nie człowieka. Za człowieka czyniącego zło, abyśmy tak jak on umieli się modlić o opamiętanie, o nawrócenie. Ale zło byśmy umieli piętnować i eliminować z naszego życia. Abyśmy byli zatroskani o losy naszej ojczyzny. Abyśmy pamiętali, że ta ponad tysiącletnia tradycja naszego narodu nie może być zapomniana. Błogosławiony Jan Paweł II przestrzegał: naród, który nie zna historii, nie ma przyszłości. A dziś słyszymy, że polskość to nienormalność. A dziś jesteśmy świadkami próby usuwania historii ze szkoły, bo po co? Jeden czy drugi wariat, który chce się zająć, to się poza szkołą zajmie historią. Ograniczyć do minimum. Po co wspominać II wojnę światową? Po co wspominać tych, którzy bronili, przelewając krew? Przecież to już minęło. To dziś nie można. Dziś Europa. Ale Europa bez miłości ojczyzny i historii ojczystej do niczego nie doprowadzi. I widzimy, jaką Europa przeżywa teraz tragedię. Jak się nie może pozbierać. Wydawać by się mogło, mocna finansowo, przemysł wszystko jest, a jednak się wszystko sypie. Może i dlatego, że zabrakło preambuły odniesienia w Konstytucji Europy do Boga i do wartości chrześcijańskich. Pomyślmy, wyciągnijmy wnioski i prośmy. Prośmy za przyczyną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, abyśmy nie zatracili ducha polskiego. Abyśmy dochowali wierności Bogu, Ewangelii Krzyżowej i Polsce. Naszej matce, której zobaczyliśmy światło dzienne, której żyjemy i zasługujemy na nagrodę życia wiecznego, którą owszem każdy w swoim czasie pożegna, ale pożegna z dumą i nadzieją, że nie zmarnował życia tu na ziemi, że zasłużył na życie wieczne